The Savior once asked his disciples the following.
Mamy wyzbyć się wszystkich naszych grzechów, małych i wielkich, w zamian za nagrodę życia wiecznego, którą otrzymamy od Ojca. Zbawiciel zadał niegdyś swoim uczniom następujące pytanie. Kiedy dorastałem, rodzice przydzielili mi pracę domową i płacili kieszonkowe za wykonaną pracę. Często korzystałem z tych pieniędzy, z tygodniówki nieco większej niż 50 centów, żeby kupić bilety do kina. Bilet do kina dla 11-latka kosztował wtedy 25 centów. Pozostałe 25 centów mogłem wydać na batoniki, które kosztowały po 5 centów. Kino i 5 batoników. Życie nie mogło być lepsze. Wszystko szło jak po maśle, aż skończyłem 12 lat. Stojąc pewnego popołudnia w kolejce, zdałem sobie sprawę, że bilet dla 12-latka kosztował 35 centów, co oznaczało 2 batoniki mniej. Nie byłem przygotowany do poniesienia takiej ofiary, więc wytłumaczyłem sobie, wyglądam tak samo jak tydzień temu. Podszedłem do okienka i poprosiłem o bilet za 25 centów. Bileterka niczego nie zauważyła. Następnie z przyjemnością kupiłem jak zwykle 5 batoników zamiast 3. Zachwycony swoim osiągnięciem, pośpieszyłem do domu, aby podzielić się swoim sukcesem z tatą. Słuchając mojej opowieści, nie powiedział ani słowa. Kiedy skończyłem, po prostu spojrzał na mnie i zapytał: synu, czy sprzedałbyś swoją duszę za 5 centów? Jego słowa przeszyły moje 12-letnie serce. Była to lekcja, której nigdy nie zapomniałem. Wiele lat później zadałem podobne pytanie nieaktywnemu posiadaczowi kapłaństwa Melchizedeka. Był to wspaniały człowiek, który kochał swoją rodzinę. Od wielu lat nie chodził jednak do kościoła. Miał utalentowego syna, który grał w elitarnej drużynie wyjazdowej, której treningi i mecze odbywały się w niedzielę. Drużyna ta zdobywała wiele głównych mistrzostw. W trakcie naszego spotkania przypomniałem mu, że jego zobowiązanie jako posiadacza kapłaństwa to, że będzie rozwijał przysięgę i przymierze swojego kapłaństwa. Otrzyma w zamian wszystko, co posiada nasz ojciec. Następnie zapytałem go, czy mistrzostwo krajowe jest warte więcej niż wszystko, co posiada ojciec? Rozumiem, co masz na myśli, łagodnie odparł, po czym umówił się na spotkanie z biskupem. W dzisiejszych czasach jest tak łatwo zagubić się w zgiełku świata, pomimo dobrych intencji. Świat wywiera presję, aby patrzeć poza cel. Ktoś mnie ostatnio zapytał, czy jeden kieliszek naprawdę ma znaczenie? Czy rozumiecie, że to pytanie przeciwnika? Kain zapytał, kim jest Pan, że muszę go znać? Po czym stracił swoją duszę. Szatan triumfuje, kiedy usprawiedliwiamy nasze drobne grzechy. Za butelkę mleka, błędnie zapisane nazwisko czy potrawę, szatanowi udawało się skraść prawo pierworództwa i dziedzictwa. Kiedy rozważamy rzeczy, które oddajemy w życiu za 5 centów lub za krajowe mistrzostwa, możemy albo usprawiedliwiać nasze czyny, tak jak Kain, albo poddać się woli Boga. Nie stajemy przed pytaniem, czy robimy coś, co powinniśmy skorygować, gdyż zawsze tak jest. Prawdziwe pytanie to, czy cofniemy się, czy też ukończymy bieg, sprostawszy wyzwaniu naszej duszy do czynienia woli Ojca. Pan kocha naszą prawość, ale wymaga od nas ciągłej pokuty i uległości. W Biblii czytamy, że to właśnie przestrzegający przykazań zamożny młodzieniec, który uklęknął przed Zbawicielem i zapytał, co powinien uczynić, aby osiągnąć żywot wieczny, odszedł zasmucony, kiedy Zbawiciel powiedział: jednej ci brakuje, sprzedaj wszystko, co masz. A mimo to, że inny zamożny, ale przyziemny człowiek, naczelny król Lamanitów, ojciec Lamoniego, zadał to samo pytanie dotyczące życia wiecznego. Co mam uczynić, abym został narodzony Bogu, wyrwawszy z korzeniami tego złego ducha z mojej piersi i otrzymał jego ducha? Wyzbędę się mego królestwa, by mógł doznać tej wielkiej radości. Czy pamiętacie odpowiedź, jakiej Pan udzielił królowi poprzez swego sługa Arona? Jeśli nawrócisz się, żałując wszystkich swoich grzechów i padniesz przed Bogiem, wzywając Jego imienia, wierząc, że otrzymasz, wtedy będzie ci dana nadzieja, której pragniesz. Kiedy król zrozumiał, jakiego poświęcenia się wymaga, ukorzył się i wyciągnął na ziemi, po czym zawołał w modlitwie: o Boże, wyzbędę się wszystkich moich grzechów, by Cię poznać. Oto rodzaj wymiany, której wymaga od nas Zbawiciel. Mamy wyzbyć się wszystkich naszych grzechów, małych i wielkich, w zamian za nagrodę życia wiecznego, którą otrzymamy od Ojca. Mamy zapomnieć o usprawiedliwieniach, wymówkach, racjonalizacjach, mechanizmach obronnych, zwlekaniu, pozorach, osobistej dumie, osądliwych myślach i czynieniu rzeczy na nasz własny sposób. Mamy oddzielić się od rzeczy tego świata i wyryć podobiznę Boga na naszych obliczach. Bracia i siostry, pamiętajcie, że to przykazanie to coś więcej niż zwykłe nieczynienie zła. Musimy działać w obliczu zdeterminowanego wroga, a nie zasiadać w stanie bezmyślnego odrętwienia. Wyrycie podobizny Boga oznacza wzajemną służbę. Mamy do czynienia z grzechami, które popełniamy i z grzechami zaniechania. Mamy się wznieść ponad oba ich rodzaje. Służąc jako prezydent misji w Afryce, w drodze na spotkanie na zawsze nauczyłem się tej wielkiej zasady. Zobaczyłem, jak przy drodze mały chłopiec histerycznie zanosi się płaczem. Usłyszałem wewnętrzny głos: zatrzymaj się i pomóż temu chłopcu. Kiedy tylko go usłyszałem, w ułamku sekundy w głowie zaświtała mi wymówka: nie możesz się zatrzymać, spóźnisz się. Jesteś przewodniczącym urzędnikiem i nie możesz spóźnić się na spotkanie. Kiedy dotarłem do domu spotkań, ponownie usłyszałem głos: idź i pomóż temu chłopcu. Wtedy dałem moje klucze od samochodu członkowi kościoła o imieniu Afasi i poprosiłem go, aby przywiózł do mnie chłopca. Jakieś 20 minut później poczułem puknięcie w ramię. Malec był przed budynkiem. Miał około 10 lat. Dowiedziałem się, że jego ojciec zmarł, a matka była w więzieniu. Chłopiec mieszkał w slumsach Akry z opiekunką, która go karmiła i zapewniała mu nocleg. W ramach zapłaty sprzedawał suszone ryby na ulicach. Ale po całym dniu targowania włożył rękę do kieszeni, która, jak się okazało, była dziurawa. Zgubił wszystkie pieniądze. Afasi i ja natychmiast zrozumieliśmy, że kiedy wróci do domu, zostanie okrzyknięty kłamcą i najprawdopodobniej zbity, a potem wyrzucony na ulicę. Było to w chwili, kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy. Uspokoiliśmy go, wyrównaliśmy jego stratę i odwieźliśmy go z powrotem do jego opiekunki. Tamtego wieczora w drodze do domu zdałem sobie sprawę z dwóch wielkich prawd. Po pierwsze, jak nigdy wcześniej zrozumiałem, że Bóg troszczy się o nas i nigdy nas nie opuści. I po drugie, że zawsze musimy słuchać w nas głosu Ducha i iść tam, gdzie On nas powiedzie, bez względu na nasz strach czy niewygodę. Pewnego dnia uczniowie zapytali Zbawiciela, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. W odpowiedzi usłyszeli, że winni się nawrócić, ukorzyć i być pokorni jak małe dzieci. Następnie Zbawiciel rzekł: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Określił naszą misję tym jednym zdaniem: mamy biec na ratunek zagubionym, porzuconym i maluczkim. Nie wystarczy unikać grzechu. Musimy nieść jego cierpienie na krzyżu, godliwie się angażować, pomagając innym, aby się nawrócili. Ze współczuciem i miłością obejmujemy syna marnotrawnego. Odpowiadamy na lament sierot i na błagania tych, którzy tkwią w ciemności i rozpaczy, oraz na rozpaczliwe wołanie rodziny w potrzebie. Starszy Maxwell powiedział: szatan nie musi dążyć do tego, żeby wszyscy byli tacy jak Kain czy Judasz. Wystarczy, że uda mu się sprawić, że utalentowani ludzie zaczną postrzegać siebie jako mądrych, naturalnych ludzi. Po ostatniej konferencji Palnika pewien nastolatek podszedł do mnie i zapytał, czy Bóg mnie kocha. Oby nasze życie wypełnione służbą zawsze potwierdzało, że Bóg nikogo nie porzuca. Odpowiadając na pytanie, co da człowiek w zamian za swoją duszę, szatan chciałby, żebyśmy sprzedali swoje życie za batoniki mistrzostwa tego świata. Zbawiciel wzywa nas, abyśmy nie zważając na cenę, porzucili swe grzechy i wyryli na swoim obliczu jego podobiznę. W zamian za to będziemy mogli otrzymać wszystko, co posiada Bóg, a o czym mówi, że jest wspanialsze niż wszystkie skarby tej ziemi razem wzięte. Podczas niedawnego wyprawy do Nikaragui w skromnym domu pewnej rodziny zauważyłem tabliczkę. Widniał na niej napis: moje świadectwo jest moim największym skarbem. Tak samo jest ze mną. Z całego serca zostawiam wam moje świadectwo, że ten Kościół jest prawdziwym Kościołem Boga, że nasz Zbawiciel jest jego głową i kieruje nim poprzez swego wybranego proroka. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.